Za chwilę będzie godzina druga. Michał Gardias, serdecznie witam, kłaniam się i zapraszam na Fakty w RMF FM. Wielka zmiana w Wielkiej Brytanii. Po 14 latach rządów konserwatystów na salony wkracza i władzę przejmuje Partia Pracy. Mamy komentarze tych, którzy głos oddali. Małopolska ma w końcu nowego marszałka. Udało się za 6. razem. Ile czasu poświęcamy na dojazdy do pracy z innej gminy? GUS pokazał bardzo ciekawe dane. Partia Pracy po 14 latach zdecydowanie przejmuje władzę w Wielkiej Brytanii. To, jak wiecie, rezultat wyborów parlamentarnych, które odbyły się wczoraj. Poznaliśmy wstępne wyniki, exit poll. Według nich lejburzyści mogą liczyć na 410 miejsc w Izbie Gmin. To ogromna większość, bo wszystkich mandatów jest 650. Wyniki exit poll? Fantastyczne. 14 lat chaosu rządów konserwatystów i już tego nie ma. I to z wielkim hukiem. 410 miejsc w Izbie Gmin dla lejburzystów? Super, to prawdopodobnie ich najlepszy wynik w historii. Tak mówi zwolennik Partii Pracy, która wygrała wczorajsze wybory do parlamentu, powtórzę. Ale jak zawsze, zdania są podzielone. Te wyniki to też taka mała katastrofa. Partia Pracy radzi sobie tak dobrze, że nie będzie miała silnej opozycji. To jest właśnie problem. Gdyby wygrali niewielką przewagą, byłaby równowaga. Ale w tym przypadku Partia Pracy wygrywa totalnie, wszędzie i będzie mogła zrobić, co zechce. Zwraca uwagę właściciel włoskiej restauracji w Londynie. O wyborach na Wyspach, o tym, co dalej z Wielką Brytanią, piszemy na rmf24.pl. To teraz polskie podwórko, a dokładnie małopolskie. Po tym, jak 5 razy nie udało się wybrać Łukasza Kmity na marszałka, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło, że kandydatem będzie Łukasz Smułka. Do tej pory był wicemarszałkiem. Ta zmiana się opłaciła, Smułkę poparło 22 radnych. No i nowy marszałek dziękował nie tylko tym, którzy wczoraj oddali na niego głos.
Bardzo dziękuję wszystkim moim wyborcom, którzy zaufali mi w kwietniu w ostatnich wyborach samorządowych. Bardzo Państwu dziękuję.
Dodam, że Smułka był jedynym kandydatem, bo opozycja swojego nie wystawiła.
Liczą się tylko fakty.
Główny Urząd Statystyczny pokazał wczoraj dane o tym, ile czasu poświęcamy na dojazdy do pracy w gminach poza miejscem naszego zamieszkania. Jak dużo my, Polacy, średnio tego czasu tracimy w drodze? To jest pytanie. To na trasie wyjazdowej z Warszawy przy Alejach Jerozolimskich sprawdzał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Dokładnie 43 minuty w jedną stronę. Tutaj spotkałem jednak osoby, których dojazd zajmuje więcej czasu.
Ja poświęcam tak koło godziny przez pracę zdalną. To nie jest to na pewno codziennie, tylko 2-3 razy w tygodniu.
Najwięcej osób, które dojeżdżają do pracy w innej gminie, mieszka na południu Polski. To wskazuje Jacek Kowalewski z Głównego Urzędu Statystycznego.
To jest Śląsk, województwo małopolskie, dalej to podkarpackie, ale to może wynikać z ukształtowania tych gmin. Tam jest sporo małych gmin.
Najwięcej pracowników dojeżdża oczywiście do największych miast, ale rekordzistą w skali Polski jest gmina Kleszczów w województwie łódzkim. Tam na jedną osobę, która stamtąd wyjeżdża, przypada aż 17 osób, które przyjeżdżają, żeby właśnie tam pracować.
Słuchacie Faktów w RMF FM. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, Andrzejem Szejną, wiceministrem spraw zagranicznych z Lewicy. Zapraszam na pierwszą część tej rozmowy.
Popiera pan zmianę przepisów, do której prze Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby na granicę żołnierze i funkcjonariusze mogli strzelać bez obaw przed karą?
Ja uważam, że nikt nie powinien strzelać bez obaw, ponieważ ja bym miał obawy strzelić do kogokolwiek, nawet jeżeli miałbym do tego prawo. Natomiast chodzi o to, aby funkcjonariusze mieli prawo bronić polskiej granicy w sytuacji, kiedy ona jest zagrożona. Kiedy, jeżeli nie mają strzelać do migrantów, czy uchodźców, czy ludzi, którzy uchodzą z życiem przed jakąś dyktaturą, na przykład w Syrii, czy jakim innym kraju, gdzie rządzą, nie ma rządów prawa i jest dyktatura, tylko do bojówek.
Panie ministrze, ale eksperci wczoraj na komisji mówili wprost o tym, że te zapisy mogą być traktowane jako licencja na zabijanie.
Ja nie jestem przeciwny jakiejkolwiek, jak pan to określił, licencji na zabijanie. Te przepisy muszą być przepracowane i takie jest stanowisko moim zdaniem Lewicy. Nie ma zgody na to, żeby ktoś bez powodu mógł oddać strzał. Ale też z drugiej strony chcę podkreślić, że chcielibyśmy, aby funkcjonariusze, którzy bronią naszej granicy, a widzimy, co tam się dzieje, jeden z nich niestety zginął na służbie, pozostał zaszkieletowany.
Ale w takiej sytuacji, w jakiej był ten funkcjonariusz, to jest dramatyczna historia, ale i tak nie strzelano by, bo tam było pełno ludzi, był tłum. W takich warunkach się nie strzela po prostu, bo można zastrzelić swojego.
Tak, ale też chcę podkreślić, że tu chodzi o to, że mamy mieć po pierwsze dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy mają mieć pewność, że państwo stoi za nimi, mówię z całym swoim majestatem. Jeżeli muszą użyć broni, używają jej w takich sytuacjach, w których nie ma innego wyjścia. Więc ja czuję się tutaj spokojnie, bo mamy funkcjonariuszy, których szkolimy. Oni muszą wiedzieć, że mogą użyć broni w obronie polskich granic, ale też, tak jak powiedziałem na wstępie, panie redaktorze,
do tej pory nie wiedzieli, że mogą używać. Przecież
nie chciałby używać broni kiedykolwiek.
Panie ministrze, ale przecież przepisy, jak używać broni, już są. To znaczy, one nie są potrzebne nowe. No, mogli używać broni. To nie jest tak, że mieli zakaz.
To prawda, ale wie pan, to jest trochę tak, jakbyśmy mówili o stanie wyższej konieczności, czy obronie koniecznej. Też takie przepisy mamy. Nie dotyczą granicy, tylko dotyczą oczywiście kodeksu karnego. Wie pan, jeżeli ktoś nagle forsuje pańską posiadłość w Polsce, wdziera się tam, idzie sobie w ciągu dnia, no to nie ma pan prawa do niego strzelać, prawda?
Panie ministrze, a może jest tak, przepraszam.
Wkrada się do domu. Wie pan, o co chodzi? To są różne sytuacje.
Rozumiem, że są różne sytuacje, ale ja mam taką obawę, że u podstaw tych nowych przepisów leży grzech pierworodny, jakim jest po prostu fałszywa informacja tuż przed wyborów, kiedy usłyszeliśmy, że niesłusznie rozpoczęto postępowanie przeciwko żołnierzom. Okazało się, że słusznie, że oni strzelali trochę na oślep w różnych kierunkach, a my prowadzimy sprawę, z której się powinniśmy wycofać, bo okazało się, że słusznie ich zatrzymano, słusznie im postawiono zarzuty, a niesłusznie zrobiono z tego aferę.
No ale ja właśnie o tym od początku naszej rozmowy mówię, chociaż nie odniosłem się do tego case'u, że rzeczywiście ci funkcjonariusze, których Prawo i Sprawiedliwość wzięło tak dramatycznie w obronę, prawda? Że
pan premier Donald Tusk również.
Okazało się i zrobiło z tego sprawę polityczną. Okazało się, że to byli funkcjonariusze, którzy strzelali nawet do własnych kolegów. Dlatego jeszcze raz podkreślam i jeszcze raz z całą mocą. Każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie i ja wierzę, że nasi funkcjonariusze, za którym będzie stał majestat państwa polskiego, użyją broni tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne.
Panie ministrze, nie obawia się pan, że na granicy w pewnych miejscach robi się atmosfera, no nie chcę używać mocnych słów, ale lekko pogromowa. Młodzi narodowcy z Hajnówki mówią, zorganizujemy patrol obywatelski i będziemy pracować nad tym, żeby migranci, uchodźcy, cudzoziemcy nie przechodzili na drugą stronę.
No tak, ale my musimy rozróżnić kilka kwestii. Po pierwsze, migranci, którzy są na granicy wschodniej, to często nie są migranci zarobkowi, którzy mogliby, czy uchodźcy, którzy mogliby się zgłosić po azyl, tylko to są bojówki rosyjsko-białoruskie. Tak? Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że
ale to jest tylko jedna grupa, to nie jest tak, że to są wszyscy.
Są wykorzystywani. Ale są ludzie, którzy są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki i przez Rosję do wojny hybrydowej z Polską. Tylko, że pamiętajmy o tym, no jednak na końcu dnia jednak jest człowiek i musimy rozpatrzyć, czy to jest jakiś tam
Panie ministrze, ale ja nie o to pytałem. Ja pytałem o bojówki.
Po prostu człowiek wykorzystany.
Panie ministrze, ale ja się pytałem o to, że narodowcy z Hajnówki zapowiadają, będziemy organizować grupy, które będą patrolować lasy. To jest inna historia. Nie mówimy o funkcjonariuszach. Oni mają swoje zadania. Polska no dobrze, musi bronić swojej granicy.
Ale niech sobie patrolują te lasy, jak nie mają nic ciekawszego do roboty. Od tego są profesjonalne służby, czy Straż Graniczna, czy Wojsko Polskie.
Panie ministrze, ale nie na tym się skończy. Znaczy, oni nie patrolują. Ja chciał... Narodowcy z Hajnówki nie patrolują tych lasów, żeby pochodzić po lesie. To nie są leśnicy, to nie jest kółko wielbicieli lasów państwowych.
No, ale to jest niepoważne, no. To jest niepoważne, proszę pana, dlatego, że nie mają do tego żadnych uprawnień. Ale jeżeli by chcieli patrolować, to ja apeluję do nich, okej. Okay. Tylko jak zobaczycie jakiegoś głodnego uchodźcę czy rodzinę, która no niestety być może nielegalnie się przedostała na terytorium Polski, no to raczej podajcie im wodę, chleb i skierujcie do Straży Granicznej, żeby rozstrzygnąć, jaki jest ich status prawny, a nie róbcie jakichś innych strasznych rzeczy.
Pan wie, że tak nie będzie, ale chciałem się zapytać, czy państwo w ogóle powinno pozwolić na to, żeby takie grupy łaziły po lasach i straszyły uchodźców? Dodajmy, część z tych ludzi już otrzymała status uchodźcy w Polsce, a oni nadal im grożą.
Nie, no oczywiście, że nie. Ja po prostu tutaj jako wiceszef dyplomacji staram się szukać jakiegoś porozumienia nawet z tymi, którzy którzy mają jakieś szaleńcze pomysły. Nie powinny, nie mają tego uprawnień. Niech też nie robią tego, bo narażają siebie na swoje życie i zdrowie, bo mogą się natknąć na jakąś bojówkę rosyjsko-białoruską i to się może źle skończyć. Ja uważam, że bardzo ważna była też wizyta prezydenta Dudy w Chinach. Być może Chiny...
Panie ministrze, ale żeby ja dobrze zrozumiał, pan użył sformułowania, oni się mogą natrzeć na bojówkę rosyjską, ale oni chodzą po stronie polskiej. Mamy bojówki rosyjskie i białoruskie po stronie polskiej.
No ale, panie redaktorze, tylko że nasz żołnierz, który poległ na, można powiedzieć, na posterunku, czyli na granicy, był też po stronie polskiej, tylko za pomocą kija i scyzoryka został zabity, więc ja po prostu ostrzegam, żeby jednak pozostawić pewne kwestie państwu polskiemu oraz profesjonalnym żołnierzom Straży Granicznej i wszystkim tym, którzy są wyszkoleni. A i tak czasami zdarzają się tragedie.
Panie ministrze, zadowolony jest pan z efektów wizyty w Warszawie kanclerza Niemiec, bo tych efektów takich widocznych, takich dotykalnych, a ja mam na imię Tomasz, więc wolę zobaczyć, zanim pochwalę, no jakoś nie widać.
Rozumiem, nawiązywał pan do niewierności, tak? No, ale to,
nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Tak, to jest ten słynny cytat.
Tak, dopóki pan nie zobaczy. No pan, odpierając te zarzuty opozycji, chcę powiedzieć, że przez 8 lat rządów tej opozycji, która była wtedy koalicją rządową, gdy PiS suwerenna, nawet jeden eurocent, czyli jeden grosz do Polski nie spłynął.
Panie ministrze, ale nadal nie spłynął. Ja nie chciałbym rozmawiać o PiSie, chciałbym rozmawiać o tej wizycie. To znaczy, ja rozumiem, że się udało doprowadzić do spotkania. To jest sukces. Natomiast słyszymy na przykład, że ofiary nazistowskiej agresji na Polskę, niemieckiej agresji na Polskę otrzymają odszkodowania, że kiedyś te pieniądze napłyną. Ale ci ludzie są już w takim wieku, że dla nich każda godzina się liczy. Każdy dzień się liczy. Pytanie, kiedy?
No tak, to prawda. Natomiast zawsze możemy dyskutować o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta. Za poprzedników, i kończę ten temat poprzedników z PiS-u, była zawsze pusta. My chcemy, można powiedzieć, zbudować z Niemcami pewien pakiet współpracy. W tym jest oczywiście kwestia zaduszenia moralnego, politycznego oraz finansowego za czas II wojny światowej. W przeciwieństwie do PiS-u, których nazywam zawsze papierowymi tygrysami, bo tylko wszystko jest na papierze, a nic nie jest realizowane.
Usłyszał od wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny Tomasz Terlikowski. Jak słyszeliście, nasz dziennikarz pytał też o kwestie reparacji wojennych, których domagamy się od Niemców. To temat, który powrócił po tym, jak premier Tusk we wtorek przyjął stolicę kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Wrócimy z tym wątkiem na pewno o 3:00 w faktach RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.